Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy z Karolem Tuziemskim, podróżnikiem, blogerem, twórcą projektu internetowego, reporterskiego, dziennikarskiego, Stacja Dyneburg. Zastanawia mnie, bo powiedzieliśmy też sporo o historii, o tej tradycji, o tym dziedzictwie, ale jaki jest Dyneburg współcześnie, dziś?
Tak jak powiedziałem w pierwszej części, no, miasto jest bardzo ciekawą mieszanką, około 30 narodów i grup etnicznych. Największą taką bolączką współczesnego Dyneburga jest emigracja z miasta. Młodzi ludzie na potęgę wyjeżdżają. Raz, że za granicę, a dwa do Rygi, do stolicy.
I widać tą mozaikę, jak to pan nazywa, właśnie taką wielokulturowość, wieloetniczność w tamtym miejscu?
Na pierwszy rzut oka, na ulicy trochę ciężko to dostrzec, no bo ta rosyjskość, jeżeli chodzi o język, przeważa. Jasne, nie wiem, szyldy, jakieś, nie wiem, tabliczki z nazwami ulic, reklamy, to wszystko będzie w większości po łotewsku.
Bo ja mam wrażenie, czytając pana teksty, także posiłkując się też wiedzą ogólnie dostępną, oglądając zdjęcia, mam wrażenie, że ta mozaika, być może właśnie to jest efekt tych ciężkich lat sowieckich, ona gdzieś tam jest w tych ludziach, gdzieś tam w ich duszach, w rozmowach, a może mniej na ulicach.
Tak, no to właśnie ciekawe spostrzeżenie, tu się mogę zgodzić.
Zresztą nie tylko, dotyczy pewnie to tego miasta, to jest jakaś tam specyfika, może nie tych bezpośrednich naszych kresów, bo jednak to, co się dzieje na Ukrainie czy na Litwie, jednak aktywność tej społeczności polskiej jest na tyle duża, oni mają też pewnie dużo większe możliwości, większe pieniądze, większą siłę przebicia, także polityczną, i to wszystko gdzieś tam się przekłada na ich działania. No właśnie, a jak ta polskość w Dyneburgu wygląda? To znaczy, no wiemy, że są konkretne miejsca. Wspomniał pan Dom Polski, Dom Kultury Polskiej. To jest chyba taki centralny punkt, centralne miejsce dla Polaków, dla kultury polskiej w tym mieście.
Tak, no ja generalnie wyróżniam takie trzy najistotniejsze miejsca. I tak, jednym z nich jest Centrum Kultury Polskiej. Znajduje się, no, co znaczące, na ulicy Warszawskiej 30, w dzielnicy, która, no, cały czas przez Polaków nazywana jest Nowym Planem, dzielnicy czy osiedla, Nowy Plan. No i generalnie budynek Domu Polskiego czy Centrum Kultury Polskiej, bo to sobie możemy zamiennie stosować, jest jedynym majątkiem łotewskich Polaków na Łotwie. Wszystkie, nie wiem, inne budynki, jak na przykład szkoła, to już jest jakby pod administracją łotewską, i to jest taka, no jeżeli chodzi o architekturę, to jest taka piękna kamienica. Ona została zakupiona z takiej zbiórki publicznej po prostu przez Polaków około 1930 roku. No i została zabrana przez Sowietów, i po upadku Związku Radzieckiego Polacy odzyskali ten budynek, i znajduje się tam, tak jak mówię, Centrum Kultury Polskiej. Centrum kieruje pani Żanna Stankiewicz, to jest małżonka pana Ryszarda, prezesa Związku Polaków na Łotwie. I jeżeli chodzi o to miejsce, to takie trzy główne inicjatywy. Pierwszą taką flagową jest zespół tańca ludowego Kukułeczka. To jest grupa młodych ludzi od mniej więcej wiekowo, od początku szkoły podstawowej gdzieś do końca szkoły średniej. I no, ci młodzi ludzie generalnie, no, spotykają się regularnie na próbach, na treningach. Mają wyjazdy często też na występy, również do Polski, to tak mniej więcej 3-4 razy do roku. Jest też chór Promień, który skupia taką bardziej taką starszą grupę ludzi. Oni również regularnie spotykają się na próbach, występują przy różnych okazjach, wiadomo, zależnie tam od pory, powiedzmy, roku, tak, czy to będzie repertuar kolędowy, czy jakiś taki bardziej ludowy, bardziej patriotyczny. I to wszystko, wiadomo, pieśni są w języku polskim. I jest też na przykład grupa teatralna Uśmiechnięta Tęcza. która skupia też taką, no, dzieciaki i młodzież. Oni również wystawiają różne formy teatralne, od takich prostych, typu, nie wiem, inscenizacja Zapust czy Andrzejek, po takie bardziej takie, no, rzekłbym, poważne, jak na przykład premiera z wiosny, czyli taka podwórkowa interpretacja legend polskich.
Czyli tych wydarzeń jest całkiem sporo, ale to też dowodzi, że aktywność tej społeczności jest całkiem duża, ale to oczywiście nie jedyne akcenty polskie, no bo są msze w języku polskim,
tak.
Jest polska szkoła.
Tak, polska szkoła, Gimnazjum Polskie imienia Józefa Piłsudskiego. No, jest
zdaje się nieopodal też.
Tak, na tej samej ulicy, w zasadzie na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z ulicą 18 listopada. I jest to szkoła 12-klasowa. No i jest to szkoła, tak, polska, przy czym tak zwana bilingwalna, czyli uczy w dwóch językach, po polsku i po łotewsku. Więc też nie trzeba tego zestawiać w ten sposób, że jeżeli szkoła polska, to uczą się tylko i wyłącznie po polsku i według polskiego programu nauczania. I wygląda to tak w skrócie, że od pierwszej klasy jest pół na pół, jest podział tych przedmiotów, przedmioty po łotewsku i przedmioty po polsku, i im dalej, im wyższa klasa, tym tego języka polskiego ubywa. Później już pod koniec zostaje tylko język polski, historia i jeszcze jakieś przedmioty. Przy czym, no, jeżeli tam, powiedzmy, uczeń jest ambitny, to spokojnie może się przygotować do tego, żeby na przykład podjąć studia w Polsce po tej szkole, czego przykładem jest na przykład jeden z moich bohaterów, który właśnie od października studiuje na SGH w Warszawie.
No są jeszcze, jest jeszcze cmentarz katolicki, prawda, też, tak. Jeśli chodzi o te akcenty. Pan poznaje ten Dyneburg i tę tradycję polską poprzez miejsca, ale przede wszystkim poprzez rozmowy z tymi osobami, które się dzielą z panem doświadczeniami. I co pan w tych rozmowach usłyszał? Czy ta Polska jest ważna dla tych osób?
No, jeżeli o to chodzi, to zdecydowanie tak. Przy czym jest, no, może troszeczkę inaczej traktowana przez nich.
No właśnie, oni, jaki obraz ich Polski oni mają?
Tak, no, ich optyka jest trochę inna. Oni patrzą jednak z tego dystansu kilometrów. No, jest ona elementem ich tożsamości na pewno. Widać, że jest grupa ludzi, no, takich, tak jak mówię, zaangażowanych, czy wokół Domu Polskiego, wokół różnych inicjatyw, wokół oddziału Związku Polaków na Łotwie.
No dobrze, jest ta grupa osób, dla których Polska bardziej pewnie sentymentalnie jest jakimś ważnym elementem, bo to nie jest tak, że oni myślą o powrocie, oczekują jakichś wyjazdów, poznawania Polski. Zresztą dzisiaj we współczesnym świecie pewnie nie jest to takie konieczne, bo są dostępne różnego rodzaju informacje i mamy internet i to wszystko można poznawać nawet zdalnie. Natomiast właśnie ta Polska jest cały czas u nich sentymentem po prostu?
Tak, zdecydowanie. I wiadomo, no, przez to, że jakby w zdecydowanej większości, no, w tym momencie to wygląda tak, że to są rodziny mieszane. No, różnie z tym wszystkim wygląda. Też różne jest ich zaangażowanie, bo też jest grupa ludzi takich, wiadomo, no, młodzież, która, nie wiem, udziela się w Domu Polskim czy w szkole, no, zawsze będzie zaangażowana, przy czym, no, wiadomo, potem przychodzi ten wiek dorosły, ludzie idą do pracy, zakładają rodziny i gdzieś, no, znikają z tej orbity i często jest tak, że dopiero na emeryturze na przykład, kiedy...
Zdaje się, to pani Krystyna, jedna z bohaterek, tak, tych rozmów, tekstów, też podnosi ten wątek, że znowu po raz kolejny wracamy, że jest taka luka w tej aktywności, w tej działalności. Tak. To jest jedno z, też z wyzwań tej społeczności polskiej, żeby jakoś zaangażować, zaktywizować tych młodych, którzy jeszcze mogliby trochę prężniej zadziałać i tchnąć takiego nowego ducha.
Tak, no różnie właśnie z tym bywa, z tym zaangażowaniem. Często, no bo jest generalnie tak, że no, powiedzmy, jeżeli chodzi o kwestie takie jak na przykład zainteresowanie polską kulturą, taką wyłączając to, co mają na przykład w domu polskim, czyli tą kulturę ludową, literaturą, wyłączając lektury, no jest z tym ciężko, jeżeli o to chodzi. Przy czym no tutaj właśnie jeden z bohaterów, Antek, w rozmowie tak no wyjaśnił mi, że no trochę jest o to ciężko w sytuacji, kiedy oni na przykład obracają się w środowisku takim rosyjskojęzycznym. Wiadomo, no człowiek dorastający szuka na przykład akceptacji w grupie, no i ciężko mu jest wyskakiwać z czymś takim wśród kolegów, że nie wiem, słuchałem ciekawego polskiego zespołu albo nie wiem, znalazłem fajny polski serial. Więc no bardziej to jest tak, że no oni sobie idą w tą stronę jakby rosyjską często, ale cały czas w sercu, znaczy jeżeli chodzi, tak jak mówię, o takie po prostu codzienne zainteresowanie gdzieś kulturą, o obracanie się w mediach, ale cały czas w sercu ta polskość jest i...
To oczywiście jest ta różnica i pewnie także dlatego o tym Dynenburgu mniej mówimy, bo nie jest to jakiś wiodący ośrodek. Mówimy wprawdzie o drugim mieście co do wielkości na Łotwie, ale wcale nie jakiś wielki. Pewnie też ekonomicznie nie jakoś tak bardzo prężnie działający. Także te ekonomiczne, po prostu takie życiowe, bieżące sprawy pochłaniają po prostu większość życia tych ludzi. Nie ma tam takich ośrodków właśnie jak Wilno, jak Lwów, duże, wielkie miasta, gdzie automatycznie ta działalność jest prowadzona z rozmachem, działalność Polaków z rozmachem, z większymi pieniędzmi, z większym wsparciem, no i z większą po prostu rzeszą Polaków, którzy mogą się w to zaangażować. Dynenburg jest trochę na uboczu jednak.
Tak, no ale mimo wszystko no jednak jest tak, że jeżeli chodzi o stricte taką aktywność, no to jest naprawdę, jest bardzo dobrze, tak, jeżeli o to chodzi. Ja nawet wracałem tuż po powrocie do Polski w lipcu, właśnie nawet w rozmowach ze znajomymi mówiłem, że nie wiem, gdyby każdy z nas dawał 15% tego tak, na jakąś taką po prostu działalność wokół, nie wiem, swojej po prostu małej społeczności, no to naprawdę żylibyśmy w dużo piękniejszym miejscu. I to no jest, to zaangażowanie Polaków jest widać tak, jeżeli chodzi o jakieś, nie wiem, wydarzenia kulturalne w mieście. W zasadzie no każdy mieszkaniec, powiedzmy, Dyneburga wie właśnie o kukułeczce, wie o chórze Promień, wie, że ci Polacy są, że są aktywni. Przecież w Domu Polskim też regularnie odbywają się wernisaże, wystawy, więc i to nie jest tylko tak, że na przykład Polacy w nich uczestniczą, tylko cała społeczność miasta, więc tak jak pan pytał o to pierwsze wrażenie, no to ciężko jest znaleźć tą Polskę, ale jeżeli się po prostu zagłębimy, no to ona jest i jest.
Czyli są dowody na to, że ta kultura polska, świadomość polska jest pielęgnowana w należyty sposób.
Tak, tak, zdecydowanie tak.
No dobrze, to jeszcze chciałem zapytać pana, bo rozumiem, że projekt Stacja Dyneburg jest cały czas tworzony, tak? Czy to jest już obszar zamknięty, czy jakaś kontynuacja, czy kolejne podróże, może jakiś całościowy gdzieś w przyszłości efekt pan tego widzi? Jak to się będzie rozwijać?
To znaczy, jeżeli chodzi o tą część pisarską, powiedzmy, no to raczej myślę, że jest to temat zamknięty, aczkolwiek no też no, tworząc ten projekt, jednym z moich celów było powiększenie tej świadomości kresowej naszej polskiej i też myślę, że gdzieś w przyszłości będę próbował organizować jakiś taki, powiedzmy, wyjazd do Dyneburga. W tym momencie no, celuję w ten długi weekend majowy, ponieważ wtedy jest taka kumulacja różnych świąt, zarówno polskich, jak i łotewskich. Jest też święto Polonii w tym czasie i jest również taka istotna data właśnie dla dyneburskich Polaków, czyli dzień, w którym odbywa się tak zwane Święto Ulicy Warszawskiej, gdzie oni właśnie od krzyża na Słobódce, o którym też warto wspomnieć, właśnie takim barwnym pochodem przechodzą przez całą ulicę warszawską, ubrani w takie piękne, piękne ludowe stroje i to jest właśnie takie jakby pokazanie na zewnątrz tej polskości, taka kropeczka nad i.
Ty jeszcze przy okazji tego projektu, pan oprócz tych tekstów i opisywania swoich doświadczeń związanych stricte z działalnością społeczności polskiej i Polaków na Łotwie, no pan też gdzieś daje taki skrypt, czy taką garść informacji praktycznych można znaleźć na tej stronie, czyli jak dojechać, gdzie przenocować i tak dalej, i tak dalej. Także trochę historii, trochę tego sentymentu, ale trochę też praktycznych informacji także można znaleźć.
No tak, tak, zdecydowanie. No, nie jestem zwolennikiem tego, żeby takie informacje gdzieś chować. Chciałem zachęcić ludzi, którzy gdzieś tam trafiają na tego mojego bloga, żeby też może spróbowali tego Dyneburga, podróży tam. No też szczególnie, że to jest niecałe 200 km od Wilna, więc jeżeli ktoś jedzie na przykład tam na Litwę, no to spokojnie można sobie dzień czy dwa zarezerwować również na podróż tam. No i po powrocie w zasadzie tuż po właśnie podzieliłem się w zasadzie z tego, co pamiętam, to w zasadzie z całym kosztorysem również mniej więcej jak to pieniężnie wygląda. No generalnie Łotwa nie jest tanim krajem przez to, jaką tam ma tą swoją sytuację ekonomiczną, ale to też nie jest tak, że po prostu wydamy bardzo dużo pieniędzy a nie zobaczymy nic, czy będziemy żałować. Bo tak naprawdę nawet jeżeli ktoś nie jest zainteresowany tymi akcentami polskimi, a chciałby odwiedzić takie po prostu łotewskie, postradzieckie miasto z historią, to też zdecydowanie polecam.
I o tym wszystkim, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, można przeczytać na internetowym projekcie Stacja Dyneburg, którego autorem jest Karol Tuziemski, podróżnik, bloger, nasz dzisiejszy gość. Za tę dzisiejszą rozmowę, panie Karolu, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
To wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję. Tomasz Nieśpiał i Jarosław Gołofit. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.